Koalicja Obywatelska i Lewica mówią o skandalu po dzisiejszych doniesieniach Gazety Wyborczej. Dziennik dotarł do listu Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry z 2019 roku, w którym lider Prawa i Sprawiedliwości wzywał, by kandydaci Solidarnej Polski nie korzystali z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej oburza fakt, że w liście prezes PiS nie martwi się o niewłaściwe wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, ale o straty dla jego partii. Jak mówi, przez 4 lata nic w tej sprawie nie zrobiono, a politycy suwerennej Polski czuli się bezkarni.
Bezkarność w pierwszej kadencji i wygrana w 2019 roku spowodowały, że w drugiej kadencji nie tylko Solidarna Polska, potem Suwerenna Polska, ale całe środowisko PiSu i Zjednoczonej Prawicy kradły jeszcze mocniej niż w kadencji pierwszej. No mam nadzieję i zrobię wszystko, żeby tak się stało, żeby Nowa Polska, prokuratura, Sejm nie tylko wyciągnął z tego wnioski, ale też ukarał winnych.
Tomasz Trela z Lewicy nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński wiedział, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości, skoro napisał do Zbigniewa Ziobry. Jego zdaniem prezes PiS może ponieść odpowiedzialność za nieprawidłowości z tym związane.
Przez 5 lat nic absolutnie nie zrobił i w moim przekonaniu, jak prokurator będzie wszystko weryfikował, sprawdzał, ja nie wiem, czy to nie dotknie też Kaczyńskiego za jakieś pomocnictwo, kierowanie czymś i tym podobne, bo dla mnie to jest skandal. To jest taki szef Komitetu Centralnego Prawa i Sprawiedliwości, który podejmuje decyzje, karze, nie karze. Zresztą teraz robi to pan Kmita, który jako szef partii wydaje polecenie przewodniczącemu sejmiku województwa małopolskiego. Takie standardy są w PiS-ie. Oni uważają, że partia jest ponad wszystkim.
Kolejny kapiszon Gazety Wyborczej. Tak przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak komentuje dzisiejsze doniesienia dziennika. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński zawsze dbał o transparentność w życiu publicznym.
Pan premier Jarosław Kaczyński zawsze dbał o wysoki poziom tych spraw, które dotyczą właśnie transparentności, przejrzystości życia publicznego. Dlatego wtedy, kiedy pojawiła się wrzawa medialna, zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry listownie z prośbą wyjaśnienia. Wyjaśnienia zostały złożone, a więc w związku z tym cała rzecz koncentruje się na tym kapiszonie.
Pismo Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry znaleźli w marcu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po wejściu do mieszkania Marcina Romanowskiego, wiceministra w resorcie sprawiedliwości, kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, postawiła w tej sprawie zarzuty 7 osobom. To między innymi byli i obecni urzędnicy resortu sprawiedliwości zajmujący się funduszem. W związku ze śledztwem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z prokuratorami przeprowadziła przeszukania w 10 miejscach w kraju, między innymi w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. A w studiu nasz pierwszy gość, pan Włodzimierz Łuczywek, adwokat, senator 6. kadencji, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej i członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Miło pana powitać w studiu po długiej, długiej przerwie. Cieszymy się, że pan jest z nami. I na początek zapytam, czy afera Funduszu Sprawiedliwości to, jak chce Prawo i Sprawiedliwość, tylko aferka?
Nie, to nie jest aferka. Powiem tak, że ten list Kaczyńskiego do Ziobry w zasadzie to jest gwoździem do trumny już, tak myślę, PiSu, nie tylko suwerennej Polski, ale przecież powiedzmy sobie szczerze, każdy głupi w ostatnich latach, kto ogląda telewizję, no nie tą rządową ówczesną, ale telewizję jakąkolwiek nawet i widział te obietnice płatności przez każdego kandydata na posła, który pokazywał, ile to tysięcy komu daje i jakie wozy strażackie, czy też na przykład garnki koło gospodyń wiejskich, to przecież każdy z nas sobie zdawał sprawę z tego, że to jest nieuczciwe. Bez względu na przepisy. Te przepisy można tak naginać i tak zmieniać, że każdy rozsądnie wie, że Fundusz Sprawiedliwości miał być po to, aby chronić ofiary przestępstw.
A co panu mecenasowi przypomina właśnie a propos przepisów ta zmiana rozporządzenia ministra sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobro, ten kontrowersyjny paragraf 11, który w uzasadnionych przypadkach, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, umożliwiał przyznanie środków wedle uznania dysponenta, a więc ówczesnego ministra sprawiedliwości. Czy to są standardy demokratycznych państw?
No powiem tak. On miał swój zamysł i cel. No właśnie po to, żeby dysponować tym funduszem, no tak jak własnym, jak własnymi pieniędzmi. Ale ten przepis jest trochę inaczej sformułowany, bo on w tym zakresie, tak jak pan redaktor przeczytał, tak, ale on miał przeciwdziałać przestępstwom. Przy przeciwdziałaniu przestępstwom to właściwie wszystko. Wszystko, można pod to podciągnąć wszystko. Nie ofiarom, nie przestępcom, którzy opuszczają zakład karny, ma się pomagać, tylko przeciwdziałać. No to przecież karetka pogotowia przeciwdziała przestępstwom, skutkom przestępstwa, bo nie przestępstwom. Straż pożarna przeciwdziała skutkom przestępstwa, a nie przestępstwu, bo jeżeli jest pożar, to już jest skutek przestępstwa lub też jakiegoś wypadku. A więc ten przepis miał na celu, krótko mówiąc, stworzenie sytuacji, w której można było korzystać z tego dowoli, w każdy możliwy sposób. Jeżeli się dowiaduje dzisiaj, że wielu funkcjonariuszy Ministerstwa Nomen Omen Sprawiedliwości dostawało po kilka czy kilkanaście milionów złotych na kampanię wyborczą, to jak pamiętam, ja miałem 3 plakaty i 2 banery i złożyła się na mój fundusz wtedy, kiedy zostawałem senatorem, siostra i 2 córki. I to było wszystko. A 106 tysięcy głosów dostałem w Szczecinie.
No właśnie, przypomnijmy dane liczbowe. W okręgach wyborczych polityków suwerennej Polski przyznano przed ostatnimi wyborami w sumie 2043 dofinansowania na łączną sumę 224 milionów złotych, w tym dokładnie 201 milionów złotych w okręgach, gdzie startowali politycy suwerennej Polski. Średnia przyznanych środków na jeden okręg wyborczy wynosiła 5,5 miliona złotych, a w okręgach, gdzie kandydatów suwerennej Polski nie było, średnia wartość przyznanych dotacji spadła do 1,5 miliona złotego.
No przecież to się w głowie nie mieści. A ja tam słyszałem nawet o limitowaniu tych wydatków, które to limity ustalał podobno sam pan minister ówczesny, ale to się w głowie nie mieści, jeżeli, no zresztą to widać po wynikach suwerennej Polski, bo co prawda oni stanowili tylko jakiś ułamek procenta i nie mogliby liczyć samodzielnie na więcej niż 3%, wyborców, ale w 2015 mieli 7, zdaje się, posłów, a już ostatnio to mieli 19, więc to są olbrzymie liczby, no jak na tak, no zupełnie krańcowy, taki mały, że tak powiem, małą partyjkę, bo tak by należało ująć, to oni dysponowali takimi funduszami, że to się w głowie nie mieści.
A czy w pana opinii, panie mecenasie, to, o czym pisze prezes Jarosław Kaczyński do ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, najpierw wtedy z Solidarnej Polski, potem z Suwerennej. Zwracam uwagę pana ministra, cytuję, że przypadki, o których już w tej chwili mówi się w środowiskach naszej koalicji, a chodzi właśnie o te pieniądze na kampanię wyborczą z Funduszu Sprawiedliwości, o ile są prawdziwe, pisze dalej Jarosław Kaczyński, mogą przynieść fatalne skutki zarówno z punktu widzenia przebiegu kampanii, jak i ze względów związanych z jej rozliczaniem przed Państwową Komisją Wyborczą. I prezes PiS dodał też, że w razie niezastosowania się do zalecenia pełna odpowiedzialność polityczna będzie spoczywała na Zbigniewie Ziobrze. Nie znajdujemy w tym liście takich fragmentów, panie mecenasie, o których mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czy politycy tej formacji szerzej, w których by pokazywało to, że Jarosław Kaczyński, a może ja nie umiem tego przeczytać, martwi się o uczciwość, o transparentność procesów demokratycznych.
Nie, ani nie martwi się o publiczne pieniądze. W żadnym wypadku. Natomiast martwi się o ewentualne środki, które PKW przeznacza dla partii, która uzyskuje te pensum, że tak powiem, procentowe i wchodzi do parlamentu. To martwi się o swój interes. Tam zdaje się był taki podział, że PiS nie dawał pieniędzy suwerennej Polsce, dając im, że tak powiem, no, jedno gospodarstwo w postaci Ministerstwa Sprawiedliwości z tym funduszem. Nie martwi się też o to, jak to odbierze opinia publiczna. Bo jeżeli to było 5 lat temu i nic się nie zmieniło przez następne 4, no to z tego wynika, że interes miał tylko partyjny i obawę przed tym, że PKW odbierze mu pieniądze, bądź że jeszcze większy nacisk będzie medialny.
W aferze, panie mecenasie, wydaje się być sprawa systemu Pegasus, systemu do inwigilacji, bardzo wysoko specjalistycznego narzędzia, bo to także z tego funduszu został zakupiony tenże Pegasus. Podpis pod tym zakupem złożył wiceminister ówczesny Michał Woś z suwerennej, wcześniej z Solidarnej Polski, który już ma uchylony immunitet. Pan popiera te działania, mają być kolejne uchylenia immunitetów. Teraz ma immunitet stracić wiceminister Romanowski, który z kolei odpowiadał właśnie za Fundusz Sprawiedliwości, za wykonywanie tych poleceń idących od raczej Zbigniewa Ziobry, chociaż on się od tego odżegnuje, ale są nawet cytaty z samego Zbigniewa Ziobry w przestrzeni medialnej, które wskazują, że wiedział, jak te pieniądze są wydawane.
Powiem tak, pierwsza rzecz to jest... Jest to niezgodne z prawem, bo jeżeli przeznaczone pieniądze w tak wielkiej ilości na CBA, na zakup urządzeń, którymi operowało CBA, ale nie tylko CBA, podobno i inne służby również, to musi być z budżetu państwa. Oczywiste, bo przecież to są środki publiczne. To nie to, że jedno ministerstwo uważa, że może sobie, że tak powiem, swoich pieniędzy w inny sposób wyasygnować dla CBA. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że no muszę powiedzieć, że to ostatnio w artykule, który był Wyborczej, napisałem, że winę za to też ponoszą sędziowie. Dzisiaj... Kiedy tak te wolne sądy były, prawda, i kiedy trzeba było chronić niezależność sądów, to nikt nie odważył się nic mówić przeciwko sędziom. Ale jeżeli sędziowie, nawet ci szykanowani, jak Tuleja na przykład, mówili, że podpisywali nie sprawdzając. Oni nie wiedzieli, czy to Pegasus, czy nie Pegasus. Ja nie wiem, czy wiedzieli, kogo dotyczy również inwigilacja.
Tylko wyrażali zgodę na inwigilację.
Wyrażali zgodę. Nie było podobno przypadku odmowy wyrażenia zgody. No to bezkarność i zupełne, że tak powiem, zdziczenie było w tym kraju, jeżeli można było każdego. To, że wiemy o jakichś 600 czy iluś przypadkach, to wcale nie sądzę, żeby jeszcze jedno zero jakby dodać. To może by i tak było.
Przypomnijmy, panie mecenasie, że między innymi podsłuchiwani przez system Pegasus byli Krzysztof Brejza, który miał być inwigilowany w czasie, gdy pełnił funkcję szefa sztabu Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019. Roman Giertych w okresie przedwyborczym w roku 2019 roku inwigilowany 18 razy. Krzysztof Brejza 33 razy co najmniej. Ewa Wrzosek, prokurator prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów, która wszczęła śledztwo w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych. Była również inwigilowana. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Tych nazwisk jest wiele, ale to w ocenie pana mecenasa jest już sprawa drugorzędna?
Przecież to nie są przestępcy. Taki Pegasus, czy tego typu środek tak dalece wnikający w życie, że tak powiem, prywatne osób, może być stosowany do przestępców podejrzanych, ale tak takich, którzy popełniają przestępstwa bardzo poważne. Bardzo poważne. A stosowanie wobec przeciwników politycznych jest, no jest po prostu draństwem. No tego inaczej nie można określić.
Łącznie prawie 20 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanego przez Zbigniewa Ziobro, to taki nasz akcent lokalny, miały dostać dwie organizacje powiązane z Dariuszem Mateckim, politykiem Solidarnej Polski, potem Suwerennej Polski ze Szczecina. Wypłacono im już 17 milionów. Nowe władze resortu sprawiedliwości wstrzymały dalsze przelewy. To są dwie organizacje, Fidei Defensor i organizacja Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia. I tutaj pieniądze, panie mecenasie, były przeznaczone na budowę i rozwój lokalnych internetowych serwisów informacyjnych w celu prowadzenia akcji i działań informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym przestępcom. A Fidei Defensor, no to sama nazwa, obrońcy wiary, mówi wiele.
No powiem tak, że mam jak najgorsze zdanie o panu Mateckim. Kiedyś zrobił mi konferencję prasową pod moją kancelarią. Chodziło o taką sytuację, że w jakimś programie radiowym właśnie u was, w programie radiowym powiedział, że nie trzeba wieszać bucików na kościołach, tylko trzeba pójść do adwokatury. Tam są pedofile. No więc ponieważ ja takiego przypadku od 54 lat, bo tyle jestem w adwokaturze, takiego przypadku nie słyszałem w tej Izbie o takim przypadku i nie było takiego przypadku, to wezwałem go do natychmiastowego odszczekania tego i zagroziłem mu postępowaniem karnym, nawet zawiadomieniem do prokuratury. Zrobił konferencję prasową pod moją kancelarią i mówi, że adwokatowi nie wypada zgodnie z zasadami etyki grozić komukolwiek. Ale ja nie występowałem jako adwokat, tylko jako urzędnik. Urzędnik Rady Adwokackiej, czyli ten, kto chroni i broni. To jest człowiek, który robi wszystko, co mu się tylko podoba, a poza tym jest takim postrzeleńcem. No, chodzenie po dachach też chyba świadczy o tym, że to zupełnie postrzelone.
Także ponad posła Mateckiego czeka uchylenie immunitetu.
No i słusznie chyba, i słusznie.
I jeszcze zapytam pana mecenasa o kwestię posła Romana Giertycha, który jest przewodniczącym tego parlamentarnego zespołu do spraw rozliczania Prawa i Sprawiedliwości, który apeluje do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o przyspieszenie rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, o przyspieszenie działania prokuratury, całej machiny sprawiedliwości. Do tego jeszcze dołączyłbym apel sędziów o to, żeby te zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości to tam już idą, ale w sądach, w prokuraturach szły nieco szybciej. Pan też uważa, że to powinno przyspieszyć? Czy tak jak mówi Adam Bodnar, no, robię to jak najszybciej, jak to jest możliwe, ale zgodnie z literą prawa, żeby potem nikt nie wywrócił tego stolika, który powoli mozolnie budujemy?
Zdecydowanie należy się przyspieszenie, dlatego że 15 października ubiegłego roku społeczeństwo w swojej masie pokazało, że nie godzi się na niegodziwość władzy. A w związku z tym ci, którzy popełnili, a co do tego nie mamy, w niektórych przypadkach nie mamy już wątpliwości, że popełnili czyny nieetyczne, a być może i karalne, no na przykład z artykułu 231, paragraf 1 czy 2 kodeksu karnego, czyli nadużycia prawa, a w paragrafie drugim dla korzyści nie tylko materialnej, ale osobistej. Jeżeli ktoś bierze pieniądze i daje na przykład na koło gospodyń wiejskich albo obiecuje jakieś pieniądze, przedstawiając się, że jestem kandydatem na posła, to jest korzyść osobista dla niego, bo zostanie tym posłem i dostanie tam te kilkanaście tysięcy uposażenia. Należy to przyspieszyć. Podzielam zdanie pana Giertycha, a ponadto należy opinię publiczną częściej i lepiej informować. Jeżeli Gazeta Wyborcza po 3 miesiącach, no pewnie nie miała do wglądu akt prokuratorskich, ale po 3 miesiącach ujawnia dokument, no, który jest nieprawdopodobny. No, nawet ja to wszystko widząc, wiedząc, że to jest draństwo, jak powiedziałem, bo te słowo mogę po raz który użyć, dowiaduje się, że prezes Kaczyński pisze do Ziobry, że on się boi o własne pieniądze i o własne pieniądze dla partii i o ewentualny wydźwięk medialny. I to się dowiadujemy po 3 miesiącach od ujawnienia dokumentu. To trochę późno. to trzeba szybciej robić, zdecydowanie szybciej.
A czy pan mecenas podziela niepokój publicysty Rzeczpospolitej Jacka Niezinkiewicza, albo nie tyle niepokój, co po prostu konstatację, że Ziobro zatapia Prawo i Sprawiedliwości, że Kaczyński może stracić kasę? Chodzi o te dotacje na partie polityczne i partie?
Nie podzielam, ale dlaczego nie podzielam? Ja co prawda politykiem już nie jestem. Byłem tylko, tak trochę z przypadku, politykiem, byłem raczej samorządowcem, a nawet kiedyś wiceprzewodniczącym Rady Miasta, więc w związku z tym wskoczyłem do polityki, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bawiłem się tym trochę, ale jednak wolałem wrócić do zawodu adwokata. I w związku z tym ja politykiem nie jestem i do partii żadnej nie należę. Ale jeżeli się spojrzy na to z punktu widzenia tego dziennikarza, który to w Rzeczpospolitej napisał, to on się obawia o stan PiS-u. Ja się takich obaw nie mam. Chciałbym, aby to jak najszybciej, jak najlepiej zostało wykazane, udokumentowane, że te 8 lat były złe. Złe dla Polski.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Włodzimierz Łuczywek, adwokat, senator 6 kadencji, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Do zobaczenia, panie mecenasie.
Kłaniam się pięknie. Dobranoc.
Dziękujemy. A przy naszym telefonie kolejny gość. Tym razem będzie bardziej politycznie i politologicznie, bo jest z nami pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, czy sprawa, panie profesorze, Funduszu Sprawiedliwości, tego listu, który dziś opublikowała Gazeta Wyborcza, to będzie taki game changer, jeżeli chodzi o elektorat Prawa i Sprawiedliwości? Bo patrzę na dzisiejszy sondaż, to tam jest wyborczy. Gdyby wybory dzisiaj się odbyły, 32% Koalicja Obywatelska, około 30% Prawo i Sprawiedliwość.
No to raczej nie będzie to game changer, dlatego że ta sprawa jest znana opinii publicznej i toczy się od kilku miesięcy, a przed wyborami euro, no ona się, powiedziałbym, zintensyfikowała i te doniesienia w tej sprawie, jakieś fakty, wypowiedzi jeszcze przybrały na sile, no po to, żeby też spowodować właśnie odpowiedni efekt wyborczy, czyli zmienić jakoś właśnie notowania tych partii politycznych, ale to, jak widzimy, radykalnie się nie stało w wyborach europejskich. Te notowania PiS-u i PO są do siebie bardzo zbliżone, także nie sądzę, żeby akurat ten list był takim momentem, który coś tutaj zmieni. I dlatego, że no on jest bardzo ogólny, tak, też w swojej treści, to znaczy, że gdzieś tam, przynajmniej te fragmenty, które gdzieś zostały ujawnione, są na tyle ogólne, no że jakby to jest raczej taki apel, tak, ale oczywiście świadczy o tym, że też Jarosław Kaczyński no wiedział, że coś tam szwankuje, tylko że tutaj jakby rozumiem, że zarzuty padają, czy powiadomił prokuraturę. No, jeżeli wiedział, co tam dokładnie jest nie tak, to powinien powiadomić. Jeżeli nie wiedział, no to był tylko taki list. Więc jakby tutaj no, cały czas poruszamy się w takiej sferze domniemań. Nie rozumiem polityków, którzy nawołują do jakichś tu radykalnych działań i też jak słyszę mecenasów, którzy też już wiedzą co i jak ich to zrobił, to jest ich prawo oczywiście. Natomiast tak politologicznie na to patrząc, no to jest dalszy ciąg tej samej afery. To znaczy może to troszeczkę być takim, zmienić trochę sytuację wewnątrz, może trochę tego obozu, to znaczy no ta suwerenna Polska, czy jej posłowie, oni no będą pewnie jeszcze mieli słabszą pozycję, już mają słabą pozycję.
A czy zostaną wchłonięci pana zdaniem?
Tu myślę, że prędzej to dużo zależy od stanu zdrowia, już mówiąc wprost, Zbigniewa Ziobro i od tego, jak ta partia, jakie będzie miała dalej przywództwo. Myślę, że w tej chwili jest duży potencjał na to wchłonięcie, prawda? No bo oni też widzą, co się dzieje, widzą, że gdzieś tam mają słabe notowania, więc będą też chcieli się jakoś ratować. Nie wiadomo, czy to przywództwo Zbigniewa Ziobro, no ono jakby przetrwa, czy potrwa, czy ten stan tej choroby pozwoli mu na dalsze przewodzenie temu ugrupowaniu. I to jest oczywiście też możliwe. No i tu też pytanie, jak będzie postrzegany w tym zakresie prezes Jarosław Kaczyński. No bo to też jakby tutaj wewnętrznie może go osłabiać, tak? To ja mówię o tych skutkach wewnętrznych, bo nie sądzę, żeby zewnętrzne było za duże, bo te elektoraty, jak tutaj rozmawiamy wielokrotnie, no one są dosyć stabilne, dosyć trwałe i nie takie już wydarzenia, bo nie, się można powiedzieć afery, pseudoafery czasami, ja nie mówię o tym konkretnym, ale różnego typu wydarzenia, no nie takie już to ugrupowanie przeżywało, prawda? I też jakieś zniżki gwałtownych notowań nie było. W związku z tym też nie sądzę, żeby teraz ona wystąpiła.
Pojawiają się takie opinie, że być może Prawo i Sprawiedliwość zmieni nazwę i będzie nową formacją, na przykład mówi się o nazwie biało-czerwona. Co pan na to, panie profesorze?
No, to tak, trochę chyba sportowo, piłkarsko właściwie.
No jeżeli chodzi o sukcesy naszych, no to nie najlepiej by było.
No właśnie, to wtedy nie najlepiej. Nie wiem, tego nie wiem. Znaczy to nie jest... To moim zdaniem to nie jest ten moment. Tak jak partia ma 30, tam ostatnio w wyborach europejskich 30 kilka, no to dlaczego ma zmieniać nazwę i gdzieś tam mówić, no to teraz to my się jakoś inaczej nazywamy i tak dalej. No chyba, że rozumiem, że chodzi o to, o ewentualne tam subwencje i to tak jak zrobiła Suwerenna Polska, że niektórzy mówią, że z Solidarnej Polski to się zmienia, dlatego żeby tam nie stracić pewnej części subwencji, prawda, jakieś tam kwestie były rozliczeń. Nie wiem, czy tak było, czy nie. No to chyba, że to weźmiemy, albo jeżeli będzie jakieś nowe otwarcie, to takie otwarcie nowe bym widział bardziej w czasie wyborów prezydenckich, czy w kampanii przed wyborami prezydenckimi, aczkolwiek no nie widzę tego tak jako jakieś takie oderwanie się, odcięcie i stworzenie czegoś nowego, tylko raczej jako kontynuację, być może pod inną nazwą, to trzeba by przebadać dokładnie marketingowo, ale raczej w takim duchu no, partii, która gdzieś tam jest poważnym kandydatem do wyborach prezydenckich, która ma kandydata, który prawdopodobnie wejdzie do drugiej tury. Tam na dzisiaj wiele na to wskazuje, prawda, że to będą kandydaci PiS-u i PO, którzy wejdą do drugiej tury i z jakimś takim nowym biało-czerwonym sztandarem, no to jakoś ewentualnie bym widział, żeby troszeczkę może się odciąć od nazwy, ale też no za tym by musiało pójść też jakieś może jakaś nowa, no może lekko nowa oferta programowa, ale też z drugiej strony nie można zawieść tych wyborców, prawda, z punktu widzenia takiej partii, którzy stoją cały czas przy niej, prawda, i którzy dają te 30%, 30 kilka czasami i nie można im powiedzieć, no to teraz to zasypujemy, zakupujemy, to było źle i teraz zrobimy lepiej, prawda, no bo to wtedy będzie niewiarygodne. To jest taka delikatna sprawa, powiedziałbym, marketingowo.
To zostawmy teraz Prawo i Sprawiedliwość i spójrzmy na rządzących, bo przed wyborami do Europarlamentu Szymon Hołownia, lider Polski 2050, mówił o tych rozliczeniach Prawa i Sprawiedliwości na jednym ze spotkań, w jednej z wypowiedzi, również w mediach, że co te rozliczenia dadzą Polakom, jakie przyniosą wymierne efekty, czy będzie im od tego lepiej. Ale tymczasem teraz wypowiedź Hołowni z 26 czerwca mówi tak, marszałek Sejmu pytany podczas konferencji prasowej, czy podziela opinię Giertycha, że trzeba przyspieszyć rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Zgadzam się z Romanem Giertychem, że trzeba przyspieszyć rozliczenia. Czy tutaj widzi pan zmianę, czy ten słaby wynik Polski 2050, no trzeciej drogi całej w wyborach do Europarlamentu wskazał na to, że te rozliczenia są jednak potrzebne, może szybciej, ale jednak konieczne i że nie można ich bagatelizować, bo przecież na tym wzburzeniu społecznym w opinii wielu wyborców nieuczciwości różnych, które mieliśmy przez 8 ostatnich lat, czy nawet 9 rządów Prawa i Sprawiedliwości, no wygrała ta koalicja 15 października wybory.
No, tak można to interpretować, jak pan redaktor mówi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli by założyć rzeczywiście, i to jest założenie, które ma podstawy, no, że jednak Polska 2050, a szczególnie ten komponent, czy trzecia droga, czy komponent Hołowni, Polska 2050, no to ma dużo wspólnego z Koalicją Obywatelską, to znaczy mówię o wyborcach. No i teraz jakby ten wynik do Parlamentu Europejskiego, gdzie właśnie te maszyny rozliczeniowe, prawda, były rozpędzone. Nawet tutaj szefowie komisji śledczych byli kandydatami z pierwszych miejsc i tak dalej. To było bardzo eksponowane w kampanii wyborczej. No, one wpłynęły jakoś. Nie wiemy, czy to było, czy ten wpływ był jakiś przeważający, czy nie, ale jakoś wpłynęły na ten dobry wynik, prawda, czyli Koalicji Obywatelskiej. No i teraz trzecia droga i ta Polska 2050, no mają taki problem. Myśmy złagodzili retorykę i w europejskich wyborach nam się to nie opłaciło, tak? Czyli myślą sobie teraz, no to żeby odbić kawałek elektoratu Platformie, no to my musimy zrobić to samo, to znaczy musimy tę retorykę z powrotem zaostrzyć i musimy też mówić o tych rozliczeniach. I być może stąd właśnie taka kalkulacja, prawda? I stąd ta zmiana, jeżeli chodzi o marszałka Hołownię, no bo być może, no, bo akurat to były wybory na stałe elektoraty, bo była niska frekwencja. No i to może była recepta na nie, tak? Natomiast ja już mam trochę wątpliwości w innych wyborach, to szczególnie w prezydenckich, one się zupełnie innymi prawami rządzą. Dlaczego ci ludzie poszli do głosowania? Jacy to byli ludzie? To znaczy, czy oni na dłuższą metę właśnie chcą się zajmować rozliczeniami głównie? No to by było, to by był twardy elektorat, głównie Platformy Obywatelskiej. No czy to też są jeszcze jacyś inni ludzie, a jest takich wielu, prawda, którzy tam widzą różne jakieś sprawy, które trzeba zrobić lepiej, poprawić, po prostu trzeba zmienić rząd, żeby lepiej działało to, tamto, coś innego, system, nie wiem, drogowy, światowy, teraz jest tam lista lektur, na przykład są różne światowe sprawy i są tacy ludzie, którzy na przykład tego oczekiwali i to popierali. Więc jakby im te wybory mają wyższą frekwencję, tym to jest bardziej jakby ryzykowne, to znaczy, że idziemy tylko na takim komunikacie zaostrzania, no bo tracimy z pola widzenia tych, na których wygrała trzecia droga w wyborach europarlamentarnych, to znaczy takich ludzi, powiedzmy sobie, zwykłych, nie za bardzo zaangażowanych w politykę partyjną, ale chcących zmiany, prawda? Chcących poprawy właśnie w różnych obszarach. Ale rzeczywiście ten wniosek jakiś tam właśnie tego typu prawdopodobnie trzecia droga, czy Polska 2050 precyzyjnie rzecz ujmując wyciągnęła.
Panie profesorze, dziękuję bardzo. Polecamy się na przyszłość. Dzisiaj zamykamy temat polityki polskiej. Za chwilę będzie nowy gość i będziemy rozmawiać o wyborach we Francji. Pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Wszystkiego dobrego, a my zmieniamy temat.